prawo na co dzień.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry. W studio Radia Gdańsk ze mną dziś adwokat Karolina Zawadzka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
Za 9 dni Polska w części będzie zmieniała przepisy, wejdą w życie zmienione przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia na razie osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę jest to dostosowanie naszych przepisów do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą ratyfikowaliśmy w 2012 roku. 12 lat mija od ratyfikacji tego dokumentu. Dlaczego dopiero teraz? Musiało tyle czasu minąć, żebyśmy te przepisy dostosowali do tego, co sami podpisaliśmy 12 lat temu.
No jest to pytanie, na które na pewno ciężko odpowiedzieć. Musielibyśmy zdecydowanie wrócić do samej instytucji ubezwłasnowolnienia, która jest ciężka, która jest zakorzeniona, a którą z pewnością należy zmienić. Te przepisy, które będą w najbliższym czasie zmieniane, dotyczą nie samego ubezwłasnowolnienia, żeby to było jasne, ale one dotyczą kuratora, który jest ustanowiony dla osób niepełnosprawnych. Ta konwencja, o której pan redaktor mówił, dotyczy właśnie osób niepełnosprawnych, w szczególności artykuł 12 tej konwencji, z którego wprost wynika, że każdy dotyczy tu osób niepełnosprawnych, mają być równi wobec prawa.
Bo chodzi o to, że tu są łamane prawa człowieka.
Dokładnie tak. Ubezwłasnowolnienie, żeby to też rozjaśnić, jest to taka instytucja, na podstawie której osoba, wobec której takie orzeczenie jest wydane, traci zdolność do czynności prawnych. Czyli mówi się tak nieprzyjemnie, w literaturze przyjmuje się, że jest to tak zwana śmierć cywilna. Taka osoba zostaje wymazana z prawa. Ona nie ma prawa poza takimi podstawowymi, codziennymi, drobnymi rzeczami, typu kupię bilet w autobusie, bądź też potrzeby codzienne. Ona nie ma prawa już być podmiotem, na przykład w umowie jakiejkolwiek, przykładowo umowie najmu.
Bardzo często też mamy do czynienia z takim procederem wręcz, że rodziny bądź opiekunowie chcą się pozbyć problemu.
Dokładnie. I w sytuacji, w której my działamy, bo oczywiście ustawodawca przewidział, że my mamy działać dla dobra tej osoby. Przepisy są tak sformułowane. Sama procedura, fakt, że postępowanie toczy się przed sądem okręgowym w składzie trzyosobowym, no to już daje nam jakąś rangę tego postępowania, ale niestety, biorąc pod uwagę statystyki, to ile spraw wpływa, jak one kończą się co do zasady ubezwłasnowolnieniem całkowitym, no można domniemać, że ta instytucja jest niestety nadwyrężana, właśnie dlatego, żeby po prostu jest prościej. U nas to nie tylko jest kwestia problemu prawnego, ale też społecznego. Jesteśmy nauczeni, że nie radzę sobie, dobrze, składamy wniosek o ubezwłasnowolnienie, będzie mi prościej. A ta konwencja, jej głównym celem jest przede wszystkim zainteresowanie się wolą tej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, no bo tak musimy to na ten moment nazywać, żeby się zainteresować, co ta osoba by chciała, co ona tym swoim majątkiem, jak ona by chciała nim na przykład zarządzać. A u nas jest niestety tak, że w momencie, w którym mamy już wydane to orzeczenie, no to decydujemy za tą osobę. Mówi się, że to są osoby, nad którymi już coś robi. Nie działam w ich imieniu, tak jak ja, tak jak na przykład przy instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego, bo to jest zupełnie co innego. To te prawa są ograniczane. Taka osoba może, tak jak osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, tymi swoimi codziennymi, bieżącymi sprawami też samodzielnie dysponować, ale może zostać zatrudniona, może otrzymywać wynagrodzenie, z którego samodzielnie sobie decyduje, na co ma ochotę przeznaczyć te środki.
A co w przypadku osób, które nie radzą sobie zupełnie? Załóżmy, wychodzą z domu, gubią się i ta sytuacja powtarza się co jakiś czas. Powiedzmy, że nie są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale są starszymi osobami. Mają na przykład już zmiany demencyjne i potrafią wsiąść w pociąg, znaleźć się 300 km od swojego domu. Rodzina dostaje telefon, że trzeba odebrać taką osobę. Ta sytuacja zaczyna się powtarzać, problem narasta. Rodzina zastanawia się nad ubezwłasnowolnieniem takiej osoby i co w takiej sytuacji się dzieje?
Tylko samo ubezwłasnowolnienie nie jest tutaj rozwiązaniem, bo w sytuacji, w której chcemy umieścić taką osobę w domu pomocy społecznej na przykład, no to i tak potrzeba nam zgoda sądu co do zasady na umieszczenie, jeżeli ta konkretna osoba się na to nie godzi. Więc kwestie, ja bym nie łączyła kwestii ubezwłasnowolnienia, a kwestii umieszczenia. Oczywiście z wnioskiem o umieszczenie takiej osoby w domu pomocy społecznej może wystąpić opiekun prawny. A co za tym idzie, no to musi być ustanowiony właśnie na skutek ubezwłasnowolnienia, ale może to być na skutek ubezwłasnowolnienia częściowego.
To wróćmy do osób z niepełnosprawnościami. Jak ta instytucja nowa, która zacznie obowiązywać za te 9 dni, ma wyglądać? Na co powinni się przygotować osoby, które już zamierzały złożyć na przykład wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością? Co czeka te osoby?
Teraz myślę, że musimy się zastanowić też nad tym, w jakim trybie chcemy tego kuratora bądź też opiekuna ustanowić, bo na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego my możemy wystąpić o kuratora dla osoby niepełnosprawnej i te przepisy właśnie się zmieniają, bo wcześniej przepis tego dotyczący był mało precyzyjny, a teraz ten przepis wskazuje wprost, kto może być kuratorem, że ta osoba musi być wykwalifikowana. Co więcej, sama osoba z niepełnosprawnością może wskazać kandydata na kuratora i sąd winien brać to pod uwagę. Więc my nie musimy przy niepełnosprawności korzystać z instytucji ubezwłasnowolnienia, bo my możemy to zrobić na podstawie innych przepisów, które wracamy znowu do punktu wyjścia, nie pozbawiają praw tego człowieka. No bo pamiętajmy, że ubezwłasnowolnienie równa się brak możliwości udziału w referendum, brak możliwości brania udziału w wyborach. Taka osoba nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Więc no ta instytucja kuratora i właśnie określenie, w mojej ocenie to jest pokłosie właśnie tej konwencji, która została ratyfikowana w 2012 roku, a w 2018 roku Polska złożyła taki wniosek interpretacyjny. Też oczywiście trzeba się zastanowić, czy w ogóle mogła taki wniosek złożyć, ale czy nie została udzielona odpowiedź, czy instytucja ubezwłasnowolnienia wprost winna być usunięta. Jednakże te zalecenia, które miały miejsce te 12 lat temu, jednoznacznie wskazują, że nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której osoba jest pozbawiona praw, podstawowych praw człowieka.
Chcemy bronić praw osób z niepełnosprawnościami, chcemy bronić praw człowieka. A co z prawem rodziny, która na przykład opiekuje się taką osobą z niepełnosprawnością i jest zwyczajnie zmęczona? Ta osoba mieszka razem z rodziną, ale rodzina już nie daje rady. Sami zaczynają mieć problemy w dniu codziennym, załóżmy. Są kłopoty takie codzienne z opieką nad tą osobą. Nie mają już siły. I co w takim razie mają zrobić? Muszą przywyknąć do tego, że będzie kurator, a ta osoba będzie nadal z nimi mieszkała i oni nadal będą zmuszeni do tej opieki?
Tylko że ustawodawca kuratora czy też opiekuna nie zobowiązuje do tego, że on musi pełnić 24 godziny opieki nad taką osobą. Ona ma wspierać ją w podejmowaniu czynności takich właśnie jak zawarcie umowy. Nie ma takiego obowiązku, że my musimy opiekować się naszym rodzicem. Absolutnie. No to wynika z jakichś tam pewnie podstawowych wartości, które mamy, ale no, no myślę,
to,
że w takiej sytuacji...
Nie ma obowiązku, że nie musimy opiekować się naszym rodzicem, bo z tego, gdy rozmawiałem na przykład z różnymi urzędnikami zajmującymi się podobnymi sprawami, to oni mówią, że dziecko ma obowiązek opiekować się swoim rodzicem, który wymaga takiej opieki.
No myślę, że biorąc pod uwagę kodeks rodzinny opiekuńczy, to z tego rzeczywiście by wynikało, ale nikt nie jest w stanie przymusić siłą opieki. W takim wypadku zamienia to się właśnie na przykład na świadczenia pieniężne, czyli osoba, która nie chce się opiekować danym rodzicem, no to powinna zadbać o to, żeby umieścić go w jakimś domu pomocy społecznej, czy też w innych ośrodkach i po prostu ponosić odpłatność za coś. To będzie ta alimentacja, bo my tutaj mówimy o alimentacji. Alimentacja jest wykonywana na różne sposoby. No albo osobiście wykonujemy opiekę nad daną osobą, no albo po prostu za to płacimy.
Z tego co wiem, to istnieją również dofinansowania do takiej opieki, na przykład do umieszczenia w DPS-ie, no ale progi finansowe są takie, że tutaj bodajże to jest 2,5 tysiąca złotych, jeśli dochód miesięczny na członka rodziny nie przekracza tych 2,5 tysiąca złotych, to wtedy można dostać dofinansowanie, ale gdy ktoś już ma 2600 złotych dochód i załóżmy emerytura takiej osoby, która ma trafić do DPS-u wynosi też 2,5 tysiąca, a DPS kosztuje 5 tysięcy, no to robi się konkretne obciążenie finansowe dla tej rodziny, no i rodzina jest załamana, bo nagle okazuje się, że nie ma pieniędzy na własne funkcjonowanie, a musi utrzymywać jeszcze osobę, która jest w DPS-ie. To jest konkretny problem.
Dokładnie. Ja aktualnie właśnie jestem kuratorem dla osoby nieznanej miejsca pobytu, która jest zobowiązana do takiej płatności. Nie jesteśmy w stanie ustalić, ile ta kobieta zarabia i właśnie Dom Pomocy Społecznej nałożył na nią taki obowiązek odpłatności. Co za tym idzie, tak jak pan redaktor mówi, no jest to niesprawiedliwe, aczkolwiek to kryterium jakieś należało przyjąć. Można też wykazywać, że dana osoba nie posiada takich środków. Wtedy kieruje się pisma, potwierdza się danymi, jakimiś rachunkami, które wykazują, że ja tych pieniędzy nie mam. No i wtedy w mojej ocenie ta płatność jest umarzana.
Jest umarzana, ale jednak DPS, czy to prywatny, czy to publiczny, wymaga tych pieniędzy.
Tak,
to jak wtedy sfinansować to?
Oczywiście. No myślę, że to też jest rozkładane na członków rodziny, więc to nie jest tak, że tylko jedna osoba jest do tego zobowiązana.
No, załóżmy, że jest jedynak.
Załóżmy, że jest
jedynak. Widzę, że problem.
No, jest to problem. Tak, tak. Jest to problem, który z pewnością powinien być rozwiązany.
Dziękuję bardzo. Mecenas Karolina Zawadzka była gościem Prawa na co dzień. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Do usłyszenia za tydzień. A za tydzień powiem o historii pewnej fryzjerki z Sopotu, która ma ogromny problem.
Prawo na co dzień.